Bardzo dziękuję. Dzień dobry Państwu. Ja chciałam przede wszystkim podziękować bardzo za zaproszenie, bo to jest nie tylko zaszczyt, ale też ogromna przyjemność i też bardzo mogę się dużo nauczyć na tym seminarium. Także bardzo dziękuję Erykowi Duszasej i Marcy Dziewańskiej za tę możliwość. Najpierw muszę się wytłumaczyć z tego, że nie będę w ogóle mówić o Wróblewskim i tutaj króciutko tylko, jak to się stało, że czuję się uprawniona do tego, żeby w ogóle się nie odwoływać do tych prac. Otóż na spotkaniu, które już było wspomniane kilkakrotnie rok temu, trafiłam przypadkiem na końcówkę tego spotkania, właściwie z powodów prawie że towarzyskich i Erik Duszasej był tak miły, że przedstawił mnie i powiedział, że zajmuje się historią fotografii. I wtedy spadł na mnie, no może nie grad pytań, ale w każdym bądź razie pewna ilość pytań dość skomplikowanych, dotyczących tego, jak wyglądała kwestia realizmu w fotografii lat 50., jak reprezentowano takie tematy jak wojna albo jak śmierć Stalina w prasie i jakie fotografie funkcjonowały w obiegu publicznym. Zwłaszcza kwestia realizmu była w latach 50. była sprawą, na którą trudno odpowiedzieć z marszu i w ciągu 5 minut. Tym bardziej, że to jest okres, który zawsze mnie bardzo fascynował i uważam, że nadal uważam, że on jest właściwie najciekawszy w historii fotografii w Polsce, jeśli chodzi o XX wiek. Nie udało mi się chyba w ciągu kilku minut odpowiedzieć na te pytania. I po prostu w ramach tego wystąpienia, dzięki zaproszeniu, mogę udzielić teraz jakby szerszej odpowiedzi i trochę rozwinąć te kwestie. Jako pani od fotografii czułam się całkowicie zwolniona z konieczności odwoływania się w sposób bezpośredni do twórczości Andrzeja Wróblewskiego. I moim zadaniem nie było ani znalezienie ikonografii takiej no, uzasadnionej historycznie dla jego obrazów, ani szukanie dokładnie, jakimi fotografiami on się mógł posiłkować, czy jakie fotografie mogły go inspirować. Takim celem czy zadaniem, które no, zrozumiałam, że mogę sobie postawić, jest próba może nie przedstawienia, ale takiego dania poczucia, jaka była ikonosfera, czy też taka warstwa wizualna tworzona przez fotografię w pierwszej połowie lat 50., w okresie, który ramowo uznajemy za czas realizmu socjalistycznego, czyli pomiędzy rokiem 1949 a 55 dla fotografii, tak to się kształtuje. Czyli w jaki sposób fotografia zapośredniczała rzeczywistość. Coś ludzie widzieli wokół siebie, ale fotografia to strukturowała. W związku z tym, poza tym, że koncentruje się na tym okresie, czyli nie odwołuje się do reprezentacji wojny, które pojawiały się wkrótce, znaczy w okolicach 45-46 roku. Koncentruje się na tym okresie od wprowadzenia socrealizmu i zajmuje się fotografiami, które funkcjonowały w przestrzeni społecznej. Nie na takich, które ludzie robili do szuflady. Czyli wszystkie rzeczy, które będę pokazywała, one w jakiejś formie były bądź opublikowane, bądź pokazywane. To, co jest też istotne i co usprawiedliwia wydzielenie tego okresu, to jest to, że o ile do 1949 roku taki pluralizm w fotografii był zachowany, pojawiały się wątki awangardowe, surrealistyczne, to od 1949 roku do 1955 ta przestrzeń wizualna tworzona przez fotografię w obiegu publicznym jest dość homogeniczna. Ona po prostu w różnych formach odnosi się do realizmu. Można powiedzieć, no to jest fotografia zawsze odnosząca się do rzeczywistości, która o tej rzeczywistości nie ma odchodzić w sposób jakiś bardzo znaczący, ale oczywiście w obrębie tego okresu są bardzo no momentami duże różnice i to jest bardzo zniuansowane jakby w obrębie, jeśli pozostajemy w tej relacji do realizmu. I teraz w tym moim wystąpieniu będę, ono jest podzielone na takie trzy części. Pierwsza część to jest slajdowisko klasyczne i to jest taka próba przymierzenia się do pokazania, co chodziło, jak właśnie mniej więcej ta sfera wizualna była budowana. Drugi taki punkt krótki to jest, jakie postulaty w tym okresie były wobec fotografii wysuwane explicite, jak, no jak, jakie były jej zadania, czyli co, jak w tekstach różnych mówiono o tym, o zadaniach fotografii i prasowej, i artystycznej. I ostatni punkt, który no, będę czytać już wtedy, to są pewne niuanse dotyczące kwestii realizmu i realizmu socjalistycznego na polu fotografii. To znaczy, jak te fotografie socrealistyczne miały wyglądać. I ponieważ recepty były bardzo różne i one na przestrzeni bardzo krótkiego czasu się zmieniały, stąd jest też ten tytuł o zmiennych realizmach, bo one się bardzo zmieniały. Więc zacznijmy od, tutaj pozwoliłam sobie na taki zabieg komparatystyczny, bo wydaje mi się, że on jest dość, dość cenny dla tego tematu. To jeszcze tylko uwaga techniczna, ja przepraszam za jakość niektórych reprodukcji, ale po prostu nie miałam dostępu do dobrych skanów z prasy. Pierwszym, jeśli chodzi o to chodzenie fotografii, to ta fotografia była obecna oczywiście w prasie ilustrowanej, której jakość odbiegała od magazynów ilustrowanych na Zachodzie, ale jednak sporo magazynów ilustrowanych było wydawanych już od pierwszych lat powojennych w Polsce, a zwłaszcza w latach 50. To jest fotografia na ulicach, podczas różnych wieców, pochodów, no generalnie w przestrzeni takiej zewnętrznej, publicznej, ale ulicznej. To są albumy fotograficzne, których nie wychodziło w Polsce wiele, niemniej jednak naprawdę jest ich całkiem dużo do końca lat 50. Fotografia też była obecna w zakładach pracy, na korytarzach w ramach gazetek ściennych i to było takie dość, wydaje mi się, obecne. Oczywiście wystawy fotograficzne i prasa fotograficzna. Należy pamiętać, nie można zapominać o tym, że każda z tych przestrzeni podlegała cenzurze. W przypadku prasy każdy numer musiał być zwolniony do druku przez cenzurę, każda wystawa musiała być zaakceptowana przez cenzora. To, co się pojawiało w zakładach pracy, też podlegało takiej wewnętrznej cenzurze i to powodowało, że autorzy fotografii, fotoedytorzy i jakby ci, którzy byli odpowiedzialni za upublicznianie zdjęć, oni funkcjonowali w takim, mieli taki mechanizm autocenzury. Oni trochę po prostu już na podstawie doświadczeń wyczuwali, co będzie chodziło, co będzie akceptowane, a co nie. No ale też te granice nie zawsze były jasne i to jest ciekawe w tej historii. Mam też takie wrażenie, że ta sfera wizualna budowana przez fotografię w tym okresie różni się mniej niż nam się wydaje, ta ikonosfera w Polsce, ona mniej się różni niż by się mogło wydawać z ikonosferą tworzoną przez fotografię na Zachodzie, w Europie i w Stanach. Oczywiście te różnice są, ale myślę, że ilustruje jej właśnie to zestawienie trochę, tak, że na okładce zwykle była kobieta, tylko że to była jakby inny model i kobiecości i jakby roli społecznej w przypadku takiego magazynu jak Life i w przypadku magazynu Świat. Też jest oczywiście uderzające to podobieństwo. Tutaj tylko powiem, że magazyn Świat był takim szczególnym pismem, które wychodziło od 51 roku i co było wyjątkowe, miało specjalnego edytora od fotografii, którym był Władysław Sławny, znakomity fotograf. W tym roku była w Warszawie duża wystawa poświęcona magazynowi Świat. On był przed wojną, obracał się w środowisku fotografów humanistycznych, mieszkał w Paryżu, znał fotografów Magnum i przenosił te wzory, które wyniósł z Francji na łamy magazynu Świat. ten magazyn był czytany, więc też starałam się nie sięgać do takiej prasy niszowej, tylko do tego, co naprawdę mogło być czytane. I tutaj na początek kilka takich zestawów i różnic i podobieństw. Tutaj widzimy pierwszy numer magazynu Świat, Pani na wakacjach. Właśnie ten typ okładki z dziewczyną. Jeszcze był taki jeden magazyn, ciekawy Przekrój, który wychodził w Krakowie, który też specjalizował się w dziewczynach na okładkach. Niestety nie mam reprodukcji, bo były bardzo marne, czarno-białe z mikrofilmu i to się kompletnie nie nadawało do prezentacji, ale też w Przekroju fotografia poza okładką właściwie nie odgrywała żadnej roli. Widzimy też, że ten zakres tematów, które zawierały te czasopisma, nie tylko na okładkach, ale również w środku, on był w dużej części był podobny i tutaj, i w przypadku Life'u. Jeszcze mogłabym wprowadzić do tej komparatystyki Paris-Match, dlatego że to też było takie pismo, które oddziaływało. Ono oficjalnie było w pierwszej połowie lat 50. ani Life, ani Paris-Match oficjalnie były niedostępne, ale do redakcji te czasopisma przychodziły. A więc na poziomie okładek one się nie różnią tak bardzo, jeśli chodzi o zawartość. W środku te różnice są, ale głównie ta różnica polega na tym, że magazyny zachodnie więcej mówiły o życiu codziennym, o takim elemencie konsumpcyjnym życia codziennego i o rozrywce. W magazynach polskich do 1955 roku był obowiązujący zestaw tematów, to znaczy życie społeczno-polityczne, no ale taka polityka oficjalna, tematyka chłopsko-robotnicza, sport. Sporadycznie pojawiały się tematy związane z życiem artystycznym, czyli jakieś reportaże o artystach, bądź prezentacje artystów. I dopiero w 1956 roku pojawia się życie codzienne takie drobne, jacyś handlarze uliczni. Czasem też się zdarzało, że były jakieś prezentowane tak zwane patologie społeczne, ale to bardzo, bardzo sporadycznie. W tym, no a w, jak mówię, w Life'ie było to większe zróżnicowanie. Tutaj jest okładka z okazji śmierci Bieruta. I chciałam się zatrzymać chwilę na materiale na temat śmierci Stalina ze względu na następne wystąpienia, które tutaj są, bo wydaje mi się tutaj ta różnica w ikonografii bardzo ciekawa. To są okładki, które anonsują śmierć Stalina. Świat i Life, więc widzimy, jaka jest też różnica w tym wydźwięku. Ta wizualność mówi nam bardzo, bardzo dużo. Oczywiście nie muszę mówić, że to był temat nieprawdopodobnie upolityczniony i taki poddanym, przemielony przez propagandę w stopniu nieprawdopodobnym, ale widzimy tę niesamowitą ironię, która jest w zdjęciu na magazynu Life. Tutaj też pokazuję wyrywkowo bardzo, ale taki przegląd przez to, jakimi obrazami ta śmierć Stalina była ilustrowana w prasie. Widzimy, że to jest praktycznie ten sam wizerunek, niesamowicie pomnikowy i to jest właściwie prawie, że jedynie obowiązującym. To jest też takie bardzo charakterystyczne dla tej ikonosfery krajów totalitarnych, co w kontekście Wróblewskiego o tyle jest ciekawe, że tych jakby portretów takich głów, które w gwaszach jest ich dużo, jakoś bardzo mi się to łączy. Tak mniej więcej to wyglądało w prasie polskiej. Tymczasem tutaj też pokazuję materiał z magazynu Life już w kolejnym numerze, jak była omówiona śmierć Stalina. Też w sposób może trochę bardziej zróżnicowany. Nie mogłam się oprzeć, to jest może troszeczkę obok tematu, trochę obok, a trochę nie obok, ale trafiłam na przedruk zdjęć z Life'u w świecie i to jest bardzo ciekawy przypadek. W czerwcu 1951 roku w Life'ie ukazał się bardzo obszerny fotoreportaż z niesamowicie politycznym tekstem na temat klęski głodu w Indiach. I tam była jakaś rozgrywka poważna, jeśli chodzi o udzielenie pomocy humanitarnej przez Stany Zjednoczone i przez Związek Radziecki i wszystko znaczy ta, ta sytuacja, w tej sytuacji chodziło o zakres wpływów politycznych. Werner Bischoff pojechał zrobić tam reportaż. On się ukazał, te zdjęcia są oczywiście wstrząsające, bardzo mocno oddziałują. Zresztą niektóre z nich weszły potem do tego słynnego zestawu Family of Men. I 6 tygodni później te same zdjęcia pokazują się w magazynie Świat. Nawet ta sama mapka jest, przy czym komentarz, nie muszę mówić, że jest kompletnie inny. Dość powiedzieć, że na podstawie żadnego z tych tekstów nie można się dowiedzieć, o co naprawdę chodziło, jaka była prawda, bo oba są równie polityczne, tylko że w sposób antagonistyczny wobec siebie. W każdym razie to też pokazuje, że zdarzało się nawet, że fotografie dostępne jakby w szerokim odbiorze były te same po obu stronach żelaznej kurtyny. I druga taka sytuacja dotyczy wojny w Korei. Jest to już mniej mocny przykład, dlatego że powtarza się tylko jedno zdjęcie i w większej odległości czasowej, ale też takie zdjęcie najbardziej ikoniczne. Tutaj mamy w styczeń 51 w Lajfie i wrzesień 51 w Świecie. Ja tutaj na marginesie tylko taka uwaga, że ja starałam się też zwracać uwagę na to, jak były reprodukowane no, takie sceny drastyczne i jak ciała zabitych ludzi były w prasie obecne. Tego w okresie, który analizowałam, 49-55, praktycznie nie ma. Jak tylko widziałam, to dokumentowałam, ale tego to się właściwie nie ukazuje. Poza tym to ta zawartość pokrywała się w takich punktach, jak na przykład takie plany polityczne. Tu jest też bardzo ciekawy przykład. W magazynach polskich mówiłam, że ta tematyka chłopsko-robotnicza jest mocno obecna, ale jak? Widzimy tutaj bardzo ciekawy fotograficznie materiał, który pokazuje, że no współczesny rolnik to już nie pracuje z koniem, tylko z maszynami, bo mamy plan 6-letni, zwiększenie industrializacji i tak dalej. Dokładnie tak samo jest przedstawiony ten temat w maju, tylko że on propaguje plan Marshalla. Francuski rolnik dostaje traktor w ramach planu Marshalla i już nie musi używać swoich koni. Więc ten sposób myślenia naprawdę jest dość podobny. Fotograficznie akurat w tym przypadku wydaje mi się ten materiał polski nawet ciekawszy. Ta tematyka jakby w Polsce, jak wspomniałam, nie była bardzo zróżnicowana, ale zdarzało się, że była ciekawie aranżowana. Tutaj jest taki przykład z żołnierza polskiego, bardzo wczesny. Pokazuję go dlatego, że żołnierz polski do momentu, kiedy powstał w Świat w 1951 roku, był najlepiej fotograficznie ilustrowaną gazetą. Więc, no ale tam no to było też dużo tej tematyki wojskowej. Są zdjęcia takiej ciekawej fotografki Julii Pirot, która też była wykształcona fotograficznie w Belgii i we Francji. Tutaj bardzo ciekawy przykład, to jest z żołnierzem polskim pracował przez pewien czas Mieczysław Berman, awangardowy artysta, który robił bardzo ciekawe aranżacje zdjęć. Takie rzeczy możemy zobaczyć do 1949 roku. Potem już jest to dużo trudniejsze. I mówiłam, że ta tematyka codzienna pojawia się dopiero od 1956 roku i tak rzeczywiście jest. Tam jakieś jeden czy dwa zwiastuny były w 1955, ale od 1956 roku wchodzą tematy codzienne do prasy polskiej, co oznacza, że ta sfera wizualna tworzona przez fotografię zaczyna być dużo bardziej zróżnicowana. Oficjalne tematy czy uroczystości są rozcieńczone przez takie tematy codzienne. To jest taki słynny fotoreportaż Władysława Sławnego o hodowcach gołębi. Znaczy oczywiście wchodzi jazz, to jest też takie strasznie symboliczne. Mamy po prostu 56 rok i to początek i już mamy jazz. Wcześniej jest to bardzo skodyfikowane, tutaj taka fotografia pioniera Strąbku i mniej więcej tu też widać tę różnicę w atmosferze. Poza prasą mówiłam o tej sferze ulicznej. No to te fotografie pokazują mniej więcej, jak to wyglądało. Ten, las Bierutów. Bierut był premierem i był wszechobecny obok Stalina i te wizerunki przywódców, to też znamy z historii krajów totalitarnych, one były wszechobecne i były ogromnych rozmiarów. Także widzimy, że to właśnie tak wyglądało. Fotografia w zakładach pracy. Nie mam niestety dokumentacji z tego, jak wyglądały takie korytarze zakładów pracy, natomiast tu jest taka seria przodowników pracy Nowej Huty, robiona przez amatora fotografa Wiktora Pentara, ale też widzimy te sformatowane głowy. Tego było strasznie dużo. W pochodach były portrety tych przodowników pracy, zwykle jeszcze przeozdabiane takimi wstęgami pokazującymi, w jakim stopniu oni przekroczyli normę. Także tego typu portrety tych twarzy, no naprawdę dość surowych. I tutaj nie wiem, czy można się odwoływać do pojęcia typowości, czy nie, natomiast pewno można by trochę włączyć to pojęcie tutaj. One były naprawdę wszechobecne. Wspominałam o albumach. Te albumy dotyczyły zwykle no, piękna kraju, postępu. Jest taki album Piękno Polski Ludowej. Ikonograficznie one są bardzo monotonne i dość nudne. Większość fotografii jest po prostu średnich w tych albumach, ale pokazuje to dlatego, że przez takie fotografie ta ikonosfera też była budowana. No i oczywiście wystawy, których było całkiem sporo. Taka najważniejsza, też najbardziej opisana, to była wystawa w 1949 roku w Muzeum Narodowym, uważana przez jednych za zwiastun socrealizmu w fotografii, za innych za dowód na to, że socrealizm w polskiej fotografii nie istniał. Widzą tutaj Państwo aranżację i znów ten portret przywódcy, który zawsze musiał, tutaj w tym przypadku Stalina, który zawsze musiał się pokazać, hasło polityczne. Natomiast zawartość tej wystawy była nieprawdopodobnie zróżnicowana. Tutaj pokazuję bardzo wyrywkowo, jak różne to były zdjęcia. Właściwie zdjęcia pokazywane na tej wystawie mogą udowodnić każdą tezę, więc wypowiadanie się na temat kształtu socrealizmu na podstawie tej wystawy jest właściwie po prostu z projektem skazanym na porażkę, bo po prostu można udowodnić wszystko i można spierać się bez końca. No i prasa fotograficzna, która może dla środowiska artystycznego nie miała takiego bardzo dużego znaczenia, niemniej jednak dla badań jest istotna, bo tam dużo było reprodukowanych fotografii, które były pokazywane na wystawach, ale też widzimy, że ona była poddana tej obowiązkowej tematyce, która była dość zawężona w omawianym okresie. To, co jest bardzo ciekawe, to jest, ja próbowałam przyjrzeć się fotografii prasowej, żeby nie mówić tylko o fotografii artystycznej, z którą Andrzej Wróblewski miał do czynienia w niewielkim stopniu, prawdopodobnie, tylko żeby mówić o fotografii prasowej. I cóż się okazuje? Mianowicie, że postulaty, które były wysuwane wobec fotografii prasowej i wobec fotografii artystycznej, dla omawianego okresu są praktycznie takie same. Różnice są bardzo, bardzo niewielkie. To, jak miała wyglądać fotografia prasowa, robiona przez fotografa z agencji fotograficznej lub przez fotografów redakcyjnych, było w dużej mierze kwestią wyczucia. Natomiast no na szczęście udało się znaleźć mi taki tekst, który pokazuje, jak o tym myślano. O wyglądzie fotografii upublicznianej pisało głównie środowisko fotografów uważających siebie za artystów, czy to środowisko fotografii artystycznej. W przypadku fotografii prasowej udało mi się dotrzeć do trzech takich tekstów, które były publikowane w takim biuletynie, który się nazywał Prasa Polska i był wydawany przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich i częścią tego stowarzyszenia byli też od pewnego momentu fotografowie prasowi. Także jest bardzo niewiele tekstów skierowanych do tego środowiska prasowego, ale jak wspomniałam, zaskakujące jest podobieństwo z tymi innymi tekstami. Taki tekst najciekawszy był opublikowany w 1953 roku i to było efekt spotkania redaktorów i fotografów prasowych, którego celem było usprawnienie pracy redakcji. Poruszono tam kwestię tego, że jest niedoceniana siła propagandowa fotografii, że nie ma fotoedytorów i tak dalej. Podkreślano też to, że fotografia jest pełnowartościowym materiałem politycznym. W PRL-u ta fotografia była jednak, znaczy nie w PRL-u, w tym okresie pierwszy, jakby jeszcze w latach 50. była dość marginalizowana. Na przykład politycy właściwie się prawie nie wypowiadali na ten temat, a na temat literatury czy malarstwa owszem. Dlatego to środowisko fotografów to trochę tak się samo prosiło, żeby też jakieś postulaty wobec nich sformułować. I tutaj chciałam takie trzy krótkie cytaty przeczytać z tego zebrania roboczego na temat relacji fotografia prasowa i tekst, czy w ogóle rola fotografii prasowej. Pani, która reprezentowała Centralną Agencję Fotograficzną, od 1951 roku wszystkie agencje fotograficzne były scentralizowane i była jedna, pisała tak: zdjęcie musi być pełne treści politycznej. Bezideowość jest szkodliwa. Forma musi być więc podporządkowana treści przy pełnym uwzględnieniu wartości kompozycji, walorów artystycznych i opracowania technicznego. Zdjęcie musi być zrozumiałe dla najszerszych mas. Bezcelowe i szkodliwe są zdjęcia formalistyczne, stosowanie sztuczek i dziwolągów ujęciowych. 53 rok. I dalej. Inny pan. Jeszcze nie dość dynamicznie ukazuje się poprzez fotografię rozmach budownictwa, wielkość obiektów socjalizmu. Nie dość sugestywnie przedstawione jest piękno i rozmach naszego życia i pracy. Człowiek zesztywniał na naszych fotografiach w konwencjonalnej pozie, w monotonii powtarzającego się wariantu fotograficznego. Czyli widzimy, że to jest trochę takie szamotanie się. Z jednej strony ta rzeczywistość musi być bardzo skodyfikowana, z drugiej strony ten człowiek nie może być zbyt sztywny i zbyt upozowany. I to jest takie szamotanie się, które przewija się przez różne teksty i takie dyskusje bardzo ostre na temat tej pożądanej formy fotografii. To, że ta fotografia artystyczna i prasowa się ze sobą mieszały, widzimy na tym przykładzie, który tutaj pokazuję. Mamy tę samą fotografię, która raz jest na okładce Żołnierza Polskiego, a raz jest reprodukowana jako fotografia artystyczna w magazynie poświęconym fotografii i pokazywana na wystawach fotografii artystycznej. I stąd mówię o tym przenikaniu się pól. I teraz innym takim bardzo ważnym tematem w całych tych dyskusjach była oczywiście sprawa treści fotografii, czyli tego, co ma być przedstawione. To się jak mantra powtarzało we wszystkich wypowiedziach, także odnośnie literatury i sztuki, że tematem ma być człowiek, jego praca i życie, rezultaty jego wysiłków. Tak o tym pisano. Te fotografie musiały być też zgodne z aktualnymi celami politycznymi, czyli właśnie na przykład odpowiadać na plan sześcioletni, przedstawiać przodowników i tak dalej. Jest zaskakujące, że właśnie to samo spotykamy w tej fotografii artystycznej. I tutaj krótko tylko wspomnę, że pierwszy taki postulat odnośnie takiej tematyki związanej z bieżącymi celami politycznymi państwowymi dla fotografii pojawił się już w 1946 roku. I pisał o nim Marian Schulz w pierwszym numerze pisma dla fotografów. Natomiast to potem zostało zdywersyfikowane i pojawiły się też inne opcje. I także ta dyskusja była możliwa. Natomiast od 1949 roku koniec, nie ma dyskusji specjalnie, po prostu ta tematyka musi być bardzo, bardzo, bardzo polityczna. I teraz chciałam przejść do tej części dotyczącej tego, jak pisano i jak formułowano sprawy związane z realizmem w fotografii, także tutaj już będę czytać. Ważne jest, że o fotografii prasowej i jej wyższym stopniu fotoreportażu mówiono nie tylko w kategoriach propagandy i informacji, ale także w kategoriach sztuki. I tutaj zacytuję fragment z tej wypowiedzi dotyczącej fotografii prasowej, z zebrania prasowego, bo to jest istotne. Skoro mówimy o fotografii jako o sztuce, mówi fotografka prasowa, należy uznać, że fotoreporterka jest połączeniem dziennikarstwa ze sztuką fotograficzną. Dlatego zdjęcie poza walorami tematycznymi musi posiadać w pełni walory artystyczne. Widzimy więc, że ze strony fotoreporterów i dziennikarzy niezrzeszonych w związkach twórczych, które istniały w Polsce, w każdym ze znanych mi tekstów był wyartykułowany związek ze sztukami wizualnymi. Z kolei środowisko fotografów artystów, które bardzo intensywnie podjęło temat kształtu czy formuły fotografii artystycznej w nowym komunistycznym państwie, musiało od razu po wojnie, a już bez wyjątku od 1949 roku, uwzględnić postulaty polityczne, a więc odnoszące się przede wszystkim do tematyki zdjęć. Do końca wojny pole fotografii prasowej, prasowo-reportażowej i artystycznej nie przenikały się właściwie w żadnym stopniu. Od 1946, a przede wszystkim od 1949 roku do 1952 ten obszar wspólny coraz bardziej się powiększał, by pomiędzy 1953 a 1958 rokiem prawie całkowicie się pokryć. I to jest też bardzo ciekawe tutaj. Z tego powodu dla omawianego okresu teksty wygłaszane pod adresem fotografii artystycznej oraz próby określenia jej tożsamości są w ogromnej mierze aktualne także dla fotografii prasowej. Ja tu pokażę taką bibliografię, nie będę jej za bardzo komentować, ona tylko pokazuje, że o ile teksty dotyczące realizmu i społecznego zaangażowania fotografii do 50 roku są sporadyczne, o tyle pomiędzy 50 a 53 rokiem jest ich dużo i na dodatek te, które ja zaznaczyłam, one są wieloodcinkowe. Jest naprawdę ogromne zagęszczenie. I potem jest tylko taki mocny punkt na przełomie, już odwilżowy, na przełomie 55 i 56 roku. Od 1950 roku następuje szybkie ujednolicenie dyskursu. Realizm socjalistyczny, bo już w tym momencie tak jest ten realizm nazywany, staje się jedyną możliwą opcją. Pytanie tylko, jak go definiować. Był on definiowany przez autorów polskich na łamach świata fotografii, na zebraniach kółek marksistowskich, które odbywały się w stowarzyszeniach fotografów, w katalogach wystaw, podczas wstępów, przed otwarciem wystaw. Definiowany był również przez dwóch autorów radzieckich. Najintensywniej i najbardziej radykalnie postulaty odnośnie formy i tematyki fotografii wyrażane były w tym okresie 50-53. Propagowanie modelu realistycznej, czytelnej i aktualnej w sensie społecznym fotografii artystycznej nie było wynikiem rozwoju salonowej czy środowiskowej debaty na temat kształtu fotografii artystycznej, tylko wiązało się bezpośrednio z sytuacją polityczną. Choć trudno analizować teksty powstające w pierwszej połowie lat 50., destylując je z ich politycznych determinant, to trwałość pewnych koncepcji wprowadzonych do krytyki czy teorii fotografii polskiej właśnie przez socrealizm nie pozwala traktować tego okresu jako czarnej dziury, jako absolutnie negatywnego doświadczenia, które jak trauma musi być wyparte do nieświadomości, choć ten okres często tak jest traktowany. Kiedy autorzy tekstów o fotografii podjęli zagadnienie realizmu socjalistycznego, nie było jasne, jak definiować przedmiot dyskusji. W tekstach wyczuwa się wątpliwości, czy socrealizm ma być receptą na formę dzieła, nowym kierunkiem artystycznym, formą spełnienia obywatelskiego obowiązku, czy też zmaterializowanym światopoglądem. Teksty istotne w tej historii i czytane zapewne dość intensywnie to są fragmenty dwóch radzieckich autorów, Mikulina i Jurija Jekielczyka. U nich, podobnie jak w całej debacie oraz w wypowiedziach dotyczących fotografii w prasie, dominowały dwa zagadnienia, treści i formy. Większość sformułowań była na bardzo ogólnym poziomie i sprowadzana była do takich haseł jak typowość reprezentowanych faktów, taki ich wybór, aby dawały wyobrażenie o rzeczywistości w jej rewolucyjnym rozwoju, czy socjalistyczność motywu. Krytykom sprawiała także trudność relacja temat-znaczenie. W istocie bowiem nie chodziło przecież o wybór tematu, ale by pokazywane i reprodukowane fotografie nie były w żaden sposób krytyczne wobec realizowanego projektu politycznego. ta dialektyka, forma, treść nie pozwalała na dyskusję na temat formy czystej, autonomicznej, rozpatrywanej w oderwaniu od rzeczywistości. W przypadku fotografii było to tym łatwiejsze, że postulat realizmu dialektykę tę gwarantował, a samo medium związek z rzeczywistością w dużej mierze narzucało. Owa dialektyczna zależność nie podlegała szczegółowej analizie, była przedstawiana jako sine qua non realizmu socjalistycznego. To, co jest istotne, to jest, że do 1952 roku dopuszczona jest bardzo duża swoboda formalna. Przy czym w obszarze sztuki zalecano klasyczne zabiegi stosowane w fotografii artystycznej i całkowicie miał być wyeliminowany reportaż. Jest jasne, że 50-52 te lata, właściwa formuła fotografii artystycznej to nie jest fotografia reportażowa. I potem w 52 roku następuje zwrot akcji i się to dokładnie odwraca. Czyli do 52 roku mamy takie obowiązujące formy, jak, czy są dopuszczane, wręcz zalecane skróty perspektywiczne, ale także wszystkie te piktorializujące rzeczy, także to są tego typu ujęcia. Tutaj to jest ciekawy przykład, że mamy z jednej strony taki skrót nawiązujący do nowej fotografii, a z drugiej strony mamy izohelię, która nam w kierunku malarstwa tę fotografię kieruje, ale także fotografię taką czystą, po prostu świetną fotografię dokumentalną. Mamy też tak różne rzeczy. Z jednej strony właściwie surrealistyczną fotografię, która się nazywa Oczami murarza i to gwarantuje socjalistyczność treści. Z drugiej strony dość tradycyjny obraz i te oba modele są akceptowane. Guma, czyli już totalnie piktorialna technika. I w 52 roku mamy tę zmianę. I w 40 mamy tutaj tę samą fotografię, która jest na wystawę Pokój Zwycięża, przepuszczona przez filtry zmiękczające na powiększalniku, a w 54 roku jest już reprodukowana ostro. I na tym ta różnica polegała. Kiedy w 52 roku, już powoli kończę, kiedy w 52 roku te formy eksperymentalne czy artystyczne są zupełnie wyparte, zaczyna obowiązywać coś w rodzaju naturalizmu. I to było też dość mocno wyartykułowane i ta fotografia zaczyna być po prostu trochę nudna. Ale, co jest istotne, jest mowa o tym, że ona taka ma być, dlatego że jest oparta na specyfice medium. I ten postulat specyfiki medium, jako tego, co gwarantuje artystyczność fotografii, jest bardzo silnie wyartykułowany w tym drugim radzieckim tekście Jurija Jekielczyka. Przywołałam, ja tutaj opuszczam duże fragmenty, bo czas się skończył, ale przywołałam tę debatę na temat socrealizmu, dlatego że ona jest dość mało znana, jeśli chodzi o fotografię, a wydaje mi się, że ona ma trochę też inne znaczenie na polu fotografii niż w przypadku malarstwa. Fotografia w sposób absolutnie jawny i oczywisty funkcjonuje na przecięciu porządków sztuki, polityki i przestrzeni publicznej. Ta sama fotografia pokazywana w Muzeum Narodowym na wystawie była jednocześnie publikowana na okładce propagandowej gazety i zawierała taką potencjalność bycia obrazem i artystycznym, i dokumentem rzeczywistości, i narzędziem propagandy. Więc ta ikonosfera, w której Wróblewski tworzył w okresie socrealizmu, ona jest jakby tworzona przez taką fluktuację obrazów. Dziękuję.